Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia słowa, pierwsze czytanie Ewangelia zaprosi nas do winnicy. Warto, żebyśmy pamiętali, że taką winnicą jest Kościół, świątynia. W tej prawdziwej winnicy, gdzie rosną krzewy winne, woda spada na krzew, a z winnicy wyjeżdża już w beczkach dobre wino. Tam się dzieje cud, przemiany wody w wino, w winnicy, deszczu w wino. I my tu przychodzimy i przynosimy ze sobą wodę. Albo to może symbolizować jakiś brak smaku naszego życia, albo przynosimy wodę mętną, co symbolizuje mętność naszego serca. I daj Boże, żebyśmy wyszli stąd jak dobre wino. Jak czyste, dobre wino, które rozwesela serce nasze i tych, których spotkamy na drodze naszego życia. No ale żeby dobre wino było, to prasa musi winogrona zgnieść. I także złóżmy ofiarę z wszystkiego, co jest pyszne, dumne. Niech to zostanie zgniecione na tej mszy świętej i oddane Bogu w ofierze eucharystycznej. Intencja obecnej mszy świętej. O błogosławieństwo Boże dla geografów w 45. rocznicę rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Warszawskim i o spokój duszy ich kolegów z roku, którzy tę rocznicę świętują już o Pana. Haliny, Wojtka, Antka, Piotrka, Grażyny, Ireny, Tomka, Anieli.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. W pośrodku niej zbudował wieżę, także i kać w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona. Lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między sobą, a między moją winnicą. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie wydała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ani plewiona. Tak, iż zejdą osty i ciernie. Chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawo wierności, a oto krzyk grozy. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przeczytaliśmy kolejną przypowieść Chrystusa. One są niesamowite. Zawsze uderza ten wątek pierwszy. Dzisiaj to mamy motyw odrzucenia Boga, wyrugowania Go. To, co mamy teraz na świecie, a szczególnie w Europie. Pan Bóg idzie na aut, a my zaczynamy tutaj winnicą świata rządzić i ustawiać ją po swojemu. Ale fascynujące są też w tych chrystusowych przypowieściach, nawet w ogóle w Ewangelii, te takie wątki wydałyby się drugoplanowe, takie jakieś wątki, które tworzą tło do głównych wydarzeń. I dzisiaj zastanawiające jest, że Jezus powiedział, że ten człowiek zostawił tym robotnikom winnicę. Mógł powiedzieć, sklep im zostawił Wajencję, mógł im powiedzieć, że zostawia im port jakiś rybacki, mógł powiedzieć, że jakiś zamek im w leasing daje. A jednak Chrystus określa Królestwo Boże i Kościół, bo to ma na myśli, myśląc już o ludzie Bożym, mówi, że zostawił nam winnicę. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg zostawił nam winnicę. To, co powiedziałem, Kościół jest winnicą, świątynia jest winnicą. Co to nam mówi? Że efektem finalnym, do którego zmierzamy i wszystko, co robimy, msza święta, spowiedź, Biblia, nabożeństwa, moralność chrześcijańska zmierza do radości, do radości. Trzeba to podkreślać. Chrystus mówił, że ja wam to powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest może nieporozumienie, które ma Kościół ze światem, że świat mówi, no chrześcijanie, ludźmi radości, a przecież to tak jak się pójdzie do Kościoła, tacy smutni stoją i tacy ponurzy i Kościół to ciągle tylko przypomina o godności, wielkości. I jeszcze ten Jan Paweł II potrafił w czasie kazania kichnąć i podziękować na zdrowie. Drodzy bracia i siostry, przypomnę, Jezus mówi, powiedziałem to, aby radość wasza była pełna. To jest ciekawe, że nigdy nie jest napisane w Piśmie Świętym ani razu, że Jezus się śmiał, chociaż był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale nie jest powiedziane, że się śmiał, że płakał, jest napisane. Ja to już kiedyś mówiłem, ale chętnie przypomnę, bo bardzo lubię ten motyw. Parę razy zdarzyło mi się być w liceum katolickim na maturze, to znaczy na balu maturalnym, przepraszam, na studniówce. I zaproszony byłem na pooglądanie Poloneza w wykonaniu maturzystów. Ja Państwu już kiedyś mówiłem, ja się nie patrzyłem na maturzystów, na maturzystki, choć trudno było oko oderwać, bo prześlicznie w tych sukniach się panie prezentowały, a panowie elegancko. Ja się nie mogłem napatrzeć na rodziców. Ale mieli twarze. Mój syn pod muchą, pod krawatem, taki dżentelmen z taką damą, Poloneza. Moja córka na obcasie, kwiat we włosach, czarna suknia. Ale ci rodzice nie uśmiechali się To był uśmiech skrzyżowany z płakaniem. Oni byli jak zahipnotyzowani. Oni byli dotknięci szczęściem do końca dna swojego serca, gdyż tak jak wam mówiłem, domyślam się, że gdzieś może w głębi serca stawało im przed oczami tysiące pieluch, które trzeba było zmienić, żeby ta dziewczyna dzisiaj tańczyła tego poloneza. Odrabianie wspólne lekcji, karmienie, chodzenie do lekarza. I teraz jest ten owoc jej życia. O taką radość chodzi. Drodzy bracia i siostry, można pozostawać człowiekiem pełnym goryczy i siedzieć w amfiteatrze, w koszalinie czy gdzieś tam i zaśmiewać się z kabaretu jakiegoś, a cały czas być smutnym człowiekiem. A można mieć łzy w oczach i być przeszczęśliwym człowiekiem. Kiedy szczęście dotyka dna serca. I o to Panu Bogu chodzi. Ja chcę wam dać nie wesołość. Ja chcę dać wam szczęście, które będzie ogarniało całe wasze życie. Powtarzam, podkreślam to mocno, gdyż wielu ludziom się wydaje, że chrześcijanin jest to człowiek smutku, powagi. Też już to kiedyś mówiłem, jak na rekolekcje zamknięte przyjechał pewien pan prosto ze szpitala psychiatrycznego w głębokiej depresji, ale lekarz prowadzący pozwolił mu jechać na rekolekcje. No on był jednym wielkim smutkiem na tych rekolekcjach. Chodził przybity, zgarbiony, ta choroba go po prostu miażdżyła w tej kaplicy i klęczniku. I kiedy się rekolekcje skończyły, to ludzie do niego podchodzili z gratulacjami, ale pan jest chrześcijanin. Jaki pan jest głęboki. No tak pan te rekolekcje przeżywał. A on był jeden wielki ból. Ale takie często niekiedy mamy skojarzenia. Ja chciałem się nad tym smutkiem przy okazji winnicy paradoksalnie przejść na drugą stronę barykady i powiedzieć, i przypomnieć, co jest napisane w drugim liście do Koryntian. Jest smutek, który jest z Boga. Jezus też się smucił. Jest smutek, który jest z Boga i On dokonuje nawrócenia. Jest zaś smutek tego świata, który sprawia śmierć. Mówię o tym, gdyż może niektórzy mówią, przychodzący, jestem taki smutny, bo w życiu mi nie wychodzi, w małżeństwie się nie układa i w ogóle rozrabiam. No jak rozrabiam, to powinienem być smutny, mieć wyrzuty sumienia. Otóż może tak, może nie. Jest smutek, który sprawia śmierć. Księga Syracha mówi w 30 rozdziale, smutek zgubił wielu. Smutek zgubił wielu. Jak jesteś smutny, to uważaj, być może cię szatan rozkręca na części pierwsze. Jeszcze parę cytatów, bo święta Teresa powiedziała o złym smutku. Proszę posłuchać. Ten wynalazek diabelski jest jednym z najsubtelniejszych i najskrytszych podstępów, jakich kiedykolwiek od złego ducha doznałam. Smutek jest najsubtelniejszym i najskrytszym podstępem demona. Nasze zbawienie ma dwóch śmiertelnych wrogów. Zarozumialstwo w niewinności i rozpacz w smutku. Drodzy Państwo, przepraszam, żeby było konkretnie, bo ja się boję, że to gdzieś... Jeśli przychodzisz do księdza i jesteś w rozpaczy, bo nie wiem, popełniłeś samogwałt, to nie samogwałt, ta rozpacz jest problemem. Jeśli przychodzisz zdruzgotana, bo z mężem była awantura, to nie małżeństwa, to zdruzgotanie jest problemem i o czym świadczy. Są dwa śmiertelne niebezpieczeństwa. Zarozumialstwo w niewinności, ja nie grzeszę, ja jestem super, albo jestem zerem, do niczego. Przychodzą ludzie, którzy w ogóle nie słuchają, co się do nich mówi. Są tak sparaliżowani smutkiem. I jeszcze jedna myśl. Są dwa rodzaje pychy. Pierwszy z nich to pycha, która jest zadowolona z siebie, bezkrytycznie. Jest mniej niebezpieczna. Druga pycha, która nie jest z siebie zadowolona, gdyż spodziewa się po sobie czegoś więcej i jest zawiedziona w swoich oczekiwaniach. Ona jest bardziej wyrafinowana i niebezpieczna. Ja mówiłem wam o tym nieprawdopodobnym sprycie szatana, który kusi do dobrego. Szatan może do ciebie przyjść i powiedzieć, nie módl się. Nie módl się, nie masz czasu, wiesz, jesteś zmęczony, to jutro się pomodlisz. Ale kiedy ty się modlisz, to szatan przychodzi do ciebie i zaczyna drugi wariant. Módl się. Ale stary jak Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty razem wzięci. Módl się idealnie, módl się głęboko. Czytaj Jana od krzyża i wschodź w stany mistyczne. Oczywiście nam to nie wyjdzie. Może niektórym. I szatan przychodzi, no ja cię zachęcałem do modlitwy, a tobie nie idzie. I smutek. Perfekcjoniści bardzo często wpadają w smutek. Szatan nam może coś podkręcać. Drodzy bracia i siostry, to jest tak, zmierzam tutaj do sedna sprawy. Każdy człowiek jest skonstruowany przez Pana Boga, żeby przeżywał swoją wartość. Ale każdy człowiek już wcześniej w dzieciństwie dostaje od świata informację, chyba wszyscy, że jesteśmy do niczego. Dostajemy taką informację. Już samo to, co powtarzają znawcy tematu, problem antykoncepcji, używanie antykoncepcji, dlaczego jest groźne, bo mentalność antykoncepcyjna pokazuje dziecko jako wroga. Jako wroga. Wiecie, że kobieta, która stosuje antykoncepcję, broni się przed dzieckiem i to dziecko się urodzi, może być do niego bardziej wrogo nastawiona, bo ją bachor przechytrzył. Taka była ofensywa, pigułkowo, prezerwatywowo. Kurczę, urodził się, no i łazi mi po domu. Jeśli ja kogoś nie chcę, a on mi przyjdzie, to ja oczywiście się uśmiecham, no cieszę się, że wpadłeś, a gdzieś w głębi serca. Andrzej Bursa napisał wstrząsający wiersz kiedyś, ja Państwu przeczytam. Od razu, bo to nie będzie czasu na refleksję nad tym wierszem, słowo miłość jest tu używana w wielkim cudzysłowie. Tytuł wiersza: tylko rób tak, żeby nie było dziecka. Miłość. Tylko rób tak, żeby nie było dziecka. Tylko rób tak, żeby nie było dziecka. To nieistniejące niemowlę jest oczkiem w głowie naszej miłości. Kupujemy mu wyprawki w aptekach i w sklepikach z tytoniem. W ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniało, ale mimo to płacze nam ciągle i histeryzuje. Wtedy trzeba mu opowiedzieć historyjkę o precyzyjnych szczypcach, których dotknięcie nic nie boli, nie zostawia śladu. Wtedy się uspokaja. Nie na długo niestety. To jest ciekawe. Wielu ludzi nienarodzonym dzieciom poświęca więcej pieniędzy na antykoncepcję, więcej myślenia, więcej przejęcia, żeby ono się nie narodziło, niż tym, na które się narodzą. I dlatego o tym mówię, że to jest świat, w którym my przychodzimy i często ten świat jest... To niekoniecznie, przepraszam, drodzy bracia i siostry, matka musi być tak nastawiona antykoncepcyjnie. To sąsiadka musi być. Przyjdzie i powie, co czwarty bachor się pani urodził, ale pani nie do rajda, ojej, nie umie pani tego załatwiać jakoś? Tyle tych dzieciaków, kto to wykarmi? Przecież to nie ma co jeść, bida w kraju, a pani czwartego bachora urodziła. I to jest świat, w którym my wszyscy przychodzimy, żeśmy się narodzili i dostajemy te sygnały. I drodzy bracia i siostry, zaczynamy budować fałszywe ja, kiedy się dowiemy, kiedy wujek, ciocia, to są, proszę państwa, sytuacje niekoniecznie jakieś... Ja Państwu powiem, jak zostałem zaatakowany. Ja się kiedyś zapisałem do harcerstwa. Chciałem być harcerzem, mieć finkę, sprawności, mundur i w ogóle, no jak tylko chłopak. I druh tego zastępu, do którego ja należałem, wymyślał nam różne zadania. I wymyślił kiedyś takie zadanie, żeby każdy z nas przyniósł na zbiórkę jakiś domek, który sam zbuduje. Obojętnie, czy to domek Indianina, Eskimosa. Trzeba było zbudować domek. No ja zacząłem kleić te kartony w domu. Cały domek walał się w kleju. Moje ręce były w kleju, ściany były w kleju, bo ja mam wyjątkowe antytalenty plastyczne. Ale zbudowałem coś, co przypominało domek. Wsadziłem worek po kapciach i zaniosłem na zbiórkę. Kiedy moi koledzy wyjęli swoje domki. Wigwamy z listewek pobudowane. Z zapałeczek zagrody kowbojskie. Z jakiegoś plastiku pobudowane jakieś kosmiczne... To ja powiedziałem, że zapomniałem swojego domku. Już w życiu nie poszedłem na zbiórkę harcerską i zostałem znokautowany domkami moich kolegów. Jesteś do niczego, jesteś zerem. Nie pokazuj się tam. I zaczęło się budowanie fałszywego ja. Wiecie, w co się zacząłem bawić? W domek. Z kolegą żeśmy się pod stołem chowali, zastawialiśmy się krzesłami, kocami. Mama nam dawała marcheweczkę, żeśmy sobie ją kroili, bawiliśmy się w domek. Ja się zacząłem bawić z kolegą w domki. Zamykać się. Pan Marcin Gajda, z którego tutaj myśli czerpie obficie, opowiada, że jak go kumple prali w szkole, czekali nieraz tam po szkole gdzieś go tam, żeby mu łomot sprawić, to on se zaczął wymyślać, że jak idzie ulicą, to ma taki guzik, że jest w takiej kuli i jest niewidzialny. Takie fałszywe ja budują dzieci, a dorośli budują już fałszywe ja o wiele bardziej inteligentne. to, co Państwu często mówię, wyobraźnia, kobiety oglądają romantyczne komedie, czy romantyczne, o romantycznej miłości czytają artykuły, ktoś jest grzeczny, miły, religia. I drodzy bracia i siostry, to jest ciekawe, spotkałem się właśnie ze stwierdzeniem pana Marcina, który mówi, że dziecko, żeby sobie nie zbudowało fałszywego ja, to ono by umarło. Jak ono usłyszy od ojca, nienawidzę cię, wynocha z domu, nigdy, to ono musi sobie coś skłamać nieraz. Tylko, że to jest potem bardzo niebezpieczne. Kiedy rodzice zobaczą, że dziecko kręci i zaczyna grać, niekoniecznie powinni natychmiast to demaskować, powolutku. Dlaczego on to robi? Wejść w jego świat. Oczywiście trzeba go z tego kłamstwa wyzwolić, bo jest złem. Ale nieraz to jest ostatnia szansa obrony. Budujemy sobie fałszywe ja. Budujemy sobie fałszywe ja. I ono jest naszym przekleństwem. Wchodzi krew. To, co było kiedyś tarczą przed światem, nasze marzenia, wyobrażenia, staje się źródłem lęku, właśnie smutku. Dziewczyna, która zbudowała sobie fałszywe ja religijne, chodzi do kościoła, obrazeczki wkleja, no jest pobożna, kocha Pana Jezusa i nagle, a to wszystko jest lipa, to jest fałszywe ja. Trach masturbacja, trach z chłopakiem jakieś cudzołóstwo. Jest zdruzgotana. Kobieta, która jest pobożna, kulturalna, wychodzi za mąż, kocha męża, nagle pierwsza awantura i ona tak mu ubliża, takimi słowami rzucać zaczyna, że potem się pyta, kim ja jestem. Fałszywe ja nie utrzymało. Drodzy bracia i siostry, jedna jeszcze z najtragiczniejszych historii, która zdarzyła się w otoczeniu moich znajomych. Znałem osobiście to małżeństwo. Ci ludzie już nie żyją, więc mogę o tym powiedzieć. Arcykulturalne małżeństwo, nauczycieli. No w ogóle katolicka rodzina. Córka, no tylko obrazek wstawić. Jak byłem klerykiem, przychodziła do mnie, proszę księdza Piotra, czy ksiądz ma jakieś piosenki religijne, no w ogóle żeśmy rozmawiali o Azji, o Matce Bożej. I któregoś dnia ta 15-16-letnia dziewczyna wychodzi do szkoły i nie wraca przez godzinę, dwie, cztery, jeden dzień, drugi tydzień, policja, ogłoszenia w gazetach, w dzienniku telewizyjnym, miesiąc, drugi, pół roku, rok. Jej tata co parę dni jeździ identyfikować zwłoki na komendę. Kolejnej dziewczyny. Nie ma jej 2 lata, nie ma jej 3 lata i nie ma jej 4 lata. Aż w końcu się znalazła. Już się sama zdemaskowała. Tak nawiała z domu, drodzy Państwo. Arcyreligijna dziewczyna. Wszystko było sztuczne i robione. I pękło. I zadała swoim pozornie ukochanym rodzicom cios. Wielu z Państwa powie, jakbym się z godzinę miał mamie spóźnić, tam przeżywał, że ona się martwi. Ona się w ogóle nie martwiła, jak jej parę lat nie było. To jest fałszywe ja. I z tego fałszywego ja pochodzą depresje. Pochodzą nerwice. A świat je wzmacnia. Jesteś cool, jesteś super. Jak to pan Galida powiedział, jak włączymy telewizor, to jedno fałszywe ja rozmawia z drugim fałszywym ja, a ogląda to trzecie fałszywe ja. I wstawiamy jedną wielką lipę. Drodzy bracia i siostry, że tak powiem na rozpoczęcie roku akademickiego, droga chrześcijańska jest to droga do Boga i do siebie i do ludzi. To jest jedna droga. Tam w tej konferencji, którą słyszałem, było powiedziane, jeśli siebie kochasz na 10%, to i ludzi z otoczenia kochasz 10% i Boga kochasz na 10%. To jest jedno i to samo. To jest jedno i to samo. Proszę zwrócić uwagę jeszcze biblijny przykład o tej kobiecie, która miała 5 mężów. Chciała zbudować swoje ja na relacji z facetem. To zresztą dzisiaj świat mówi. Nie masz faceta? Ile masz lat? 30? Jesteś panną? Jezus, ciebie nie będzie. Albo masz faceta? Ona miała 5 facetów i się zawiodła. I Chrystus mówi, teraz już masz 6, nawet z nim ślubu nie bierzesz, bo już wiesz, że z tego nic nie wyjdzie i to nic nie da. A ja ci dam takie źródło, że się uspokoisz. Przestaniesz budować się na relacji z facetem. Ile kobiet, jak przysiędza, byłam z jednym, potem z nim zerwałam, byłam z drugim się nie układał, byłam z trzecim, zakochałem się w czwartym, ale czwarty był żonaty, więc przerzuciłam się jeszcze na takiego starszego rozwodnika. I cały jej świat jest to, jak jestem w relacji z facetami, ilu mam tych facetów, czy mnie kocha, czy o mnie zabiega, czy się o mnie stara. Jezus chce nas z tego wszystkiego wyzwolić, żebyśmy się napili wina. Musimy wrócić do siebie. A co to znaczy wrócić do siebie, żeby to nie było jasne? Drodzy bracia i siostry, wracamy do siebie, do prawdziwego ja, kiedy zaczyna w nas żyć Chrystus i zaczyna myśleć jak Chrystus, kochać jak Chrystus, płakać jak Chrystus, pragnąć jak Chrystus. Oczywiście nie tracę swojej tożsamości i nie staję się w takim stopniu jak Chrystus Święty, bo to jest nie do osiągnięcia. Ale wtedy, oczywiście nasze fałszywe ja mówi, co? Ty chcesz być jak Chrystus? To tak jakby komuś, kto się nie mył 20 lat, powiedzieć, idź się wyszoruj. Ojej, a to boli, ta szczotka, to mydło szczypie, woda to tak mokro się robi, można wilgotności dostać. Idź się umyj, będziesz się super czuł. Będziesz się super czuł. Chrystus jest naszą tożsamością. Jak wracasz do Chrystusa, toż powiedział święty Paweł, żyje już nie ja. W nawiasie fałszywe. Żyje już nie ja fałszywe. O ja prawdziwym mówią twoje emocje. To jest nieprawdopodobne. Nawet ludzie, którzy byli na rekolekcjach i o tym słuchali, ja potem pytam w rozmowie, co pan teraz czuje? No czuję wobec księdza trochę onieśmielenie, ale trochę też radości. A co panu ja chcę przez to powiedzieć? Nie wiem. Matko Najświętsza, no. Wyłapał pan swoje mechanizmy obronne, swoje fałszywe ja? Nie. Ja starałem się w życiu nie kłamać. O. Drodzy bracia i siostry, nie stójmy w miejscu. Nie stójmy w miejscu. Fałszywe ja jest sprytne. Ktoś z państwa zdaje na prawo jazdy. To może troszeczkę bardziej do pań taka mała złośliwość. Nie zdam. No nie zdam. No idę w czwartek, ale nie zdam. Na pewno nie zdam. Nic dla mnie nie będzie. Nagle w środę zdam. A zdam. Bo się przygotowałam, bo mi kumpel poduczył, bo mi podpowiedział, zdam. I mówimy, nareszcie wyzwoliłem się z tego pesymizmu, teraz już jestem optymistyczny, mam pozytywne myślenie. Lipa, to zdam, to też jest fałszywe ja. A ktoś powie, to jakie jest prawdziwe ja? Prawdziwe ja nie jest ani, że nie zdam, ani, że zdam. Tylko, że jak nie zdam, to się nic nie stanie. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, jak śpiewała Banaszak, czy tam inna jakaś. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę i rozpocznę przygotowanie do następnego egzaminu. A jak nie znam 15 raz, to się spytam instruktora, a może ja nie mam prawa jazdy mieć w życiu? Może to nie dla mnie ten pojazd? Drodzy bracia i siostry, jest to sprytne i my musimy być sprytni. I będę próbował w naszych tutaj spotkaniach pokazać wam. Niestety nie mogę wam opowiedzieć, bo tajemnica spowiedzi, ale jak Pan Jezus, księży nas też, jak fałszywe ja nas atakuje, to jest, proszę państwa, my jesteśmy na świeczniku, musimy zawsze starać się ładnie prezentować i szatan to wykorzystuje nieprawdopodobnie nieraz. Jaka rada na fałszywe ja? Kogo, gdzie tu się, proszę państwa, ratować? Bo jeśli zostaniemy fałszywym ja, to grozi nam potępienie. Otóż też osobista refleksja. Kiedy jadę na wakacje, zawsze po wakacjach Pan Jezus mi daje przynajmniej jakieś takie jedno wakacyjne teologiczne odkrycie. W tym roku dał mi takie teologiczne odkrycie, że w czerwcu bym jeszcze szedł zakład o każdą rzecz, że to mnie nie ruszy. Drodzy Państwo, kult niepokalanego serca Maryi. Może kogoś zgorszę, ale ja z tym jako młody chłopak i jeszcze młody kleryk i młody ksiądz miałem kłopoty. To niepokalane serce. Po pierwsze to serce, to tak, to serce. Zaraz miałem skojarzenia z tymi kolorowymi obrazeczkami Matki Bożej. A poza tym niepokalane. Nie używamy tego słowa. Nikt nie mówi, kupiłem niepokalany samochód bez rysy żadnej. Nie. To jest słowo tylko takie bardzo religijne, takie bardzo kościelne. I te pieśni zawodzące do Matki Bożej, i czci serce Maryi, te rozważanie, niepokalane serce Maryi, dostaniesz łaski i taki teologiczny, słodki jakiś budyń. No. Przepraszam, ja wolałem Ducha Świętego, Jezus na morzu, tutaj nauki daje, a niepokalane serce Maryi. Przepraszam, jeśli kogoś gorsze, ale tak było. Nie zachwycałem się tym. No i w te wakacje otwieram sobie pewną książkę i czytam kardynała Ratzingera. Na pewno nie prowincjonalny dewot. By ratować duszę przed piekłem, by ratować duszę przed piekłem, pisze Ratzinger, zostaje ludziom dany kult niepokalanego serca Maryi. Aby to zrozumieć, wystarczy krótkie wyjaśnienie. W języku biblijnym serce oznacza centrum ludzkiego istnienia, skupiające w sobie rozum, wolę, temperament i wrażliwość, w którym człowiek znajduje swą jedność i swe wewnętrzne ukierunkowanie. Niepokalane serce to, według świętego Mateusza, serce, które dzięki oparciu w Bogu osiągnęło doskonałą jedność wewnętrzną. My mamy kłopoty, że tak, do matki jestem taki, do Boga taki, do kumpla taki. Jesteśmy strasznie rozdarci. Pamiętam, że też kiedyś mówiłem, jak mi jedna pani miała przeksiędza, to ja jestem zszokowana. To nie to, że ja mam pokusy przeciwko czystości. Ja mam pokusy strasznie wulgarne. Ja bym chciała być ladacznicą. Ja bym chciała stanąć na ulicy. Mówię to księdzu na spowiedzi, ale ja nie wiem, kim ja jestem. To, że tam bym chciała być blisko mężczyzny, ale ja chciała być ostatnią. Chciała, żeby ktoś mnie wulgarnie wziął. Tacy jesteśmy rozjechani. Niepokalane serce Maryi osiąga doskonałą jedność. Jesteś wszędzie jeden, ten sam. We wszystkim jeden i ten sam. I teraz zdanie, które mnie zwaliło z nóg. Kult niepokalanego serca Maryi, papież nie mówi, oznacza śpiewanie, stawianie obrazeczków, zawodzenie, wzruszanie się. Kult niepokalanego serca Maryi oznacza zatem zbliżanie się do takiej postawy. Proszę Państwa, jako teolog dostałem po nosie, bo człowiek czyta te nowoczesne książki o psychologii, o jej pojednaniu, o integracji, a Kościół to już dawno wie i czci w kulcie niepokalanego serca Maryi. W kulcie niepokalanego serca Maryi. I jeśli chcesz się pozbyć fałszywego ja, Maryja była zawsze sobą, zawsze patrzyła w oczy, zawsze oddychała prawdą. Tak było tak, nie było nie. Prawda? Jesteśmy już tak nieraz skołowani, napijesz się herbaty, nie dziękuję, bo to kłopot, chociaż tak bym może jednak ten kłopot cię wprowadziła, żeby cię wyprowadzić z pewnej trudnej sytuacji, jaką stworzyłeś, proponując mi herbatę, która jest dla mnie pewnym dyskomfortem wewnętrznym. Dawaj, pić, powiedziałaby Matka Boża, tylko posłać się z cytryną. Co to jest kult niepokalanego serca Maryi? Powrót do siebie. I to chcę Państwu zaproponować. Bądź wola Twoja staje się centrum kształtującym całą egzystencję. Centrum kształtującym całą egzystencję. A co jeszcze? Jakie rady? To za tydzień, jeśli Pan Bóg pozwoli. Chciałem się z Wami podzielić właśnie tymi odkryciami. Bo to jest zasadniczy temat, drodzy bracia i siostry. Można chodzić do świętej Anny, do Dominikanów, modlić się i wszystkich, budować fałszywe ja. Budować właśnie konstrukcję, która będzie klatką. Nie wolno tego robić. Religia, chrześcijaństwo ma nas wyzwolić. Stary człowiek ma umrzeć. Musimy powiedzieć, stanąć na grobie, żegnaj religijna dziewczynko. Nieźle, żeś się popisywała, koleżanki ci zazdrościły. Żegnaj. Żegnaj, miły chłopcze, który siadałeś przed komputerem i robiłeś się niemiły. Żegnaj, pogrzebiemy cię dzisiaj na Powązkach, na Wólce. A narodzisz się na nowo. Przedstawiennictwo niepokalanej Matki Bożej i wszystkich świętych, naszych patronów, zanieśmy przed tron Boży nasze modlitwy. Pomódlmy się za Kościół Święty, by był winnicą dla wszystkich, którzy przychodzą do Niego po ratunek duchowy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za głoszących Ewangelię, by byli wewnętrznie uzdrowieni i z mocą przekazywali Słowo Boże ludowi. Ciebie prosimy. Za ludzi bardzo poranionych w dzieciństwie, którzy odsłyszeli od rodziców, rodzeństwa straszne rzeczy, pełne nieakceptacji i wrogości, zbudowali sztuczne ja i teraz nie mogą z niego wyjść, by doznali wyzwolenia w Panu. Ciebie prosimy. Za wszystkich studentów i pracowników naukowych, by rozpoczynający się rok akademicki przyniósł im korzyści duchowe. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za zmarłych, tych, których polecają dzisiaj przyjaciele ze studiów z Uniwersytetu Warszawskiego z kierunku geografii w 45. rocznicę rozpoczęcia ich studiów. A więc ogarnijmy modlitwą Halinę, Wojtka, Antka, Piotrka, Grażynę, Irenę, Tomka i Anielę, by tam Pan dał im chwałę nieba. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, byśmy gorąco pragnęli pełni szczęścia do dna serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech Duch Twój otworzy nam oczy, spali wszystko, co jest w nas sztuczne i nieprawdziwe i wyzwoli ku życiu wiecznemu, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.